Kwadrans z ziołami, odcinek 31.
Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was w naszym kolejnym odcinku. Tym razem poświęcimy go nie żadnym ziołom, a pewnemu toksycznemu związkowi albo pierwiastkowi, może tak, na który można powiedzieć teraz będzie dobry sezon. Mianowicie porozmawiamy o aluminium. A dlaczego sezon? Ano dlatego, że zrobiło się ciepło, już jest wiosna pełną parą, no i zaczyna się sezon grillowy. A ten sezon grillowy właśnie kojarzy mi się z aluminiowymi tackami, z folią aluminiową, w którą zawijamy te wszystkie nasze kaszanki, kiszki, ziemniaczane, moja ulubiona a propos, i serki camemberty i tam wszystkie inne. No i właśnie to wszystko na tym ruszcie zazwyczaj jest folii aluminiowej. A mało kto wie, a może i dużo, ale może nie, tak nie zdajemy sobie z tego tak sprawy, że to ma ogromny związek, wpływ na nasze zdrowie. No i tutaj więcej o całej sprawie z aluminium opowie nam Sylwia.
Tak, jeszcze odnośnie tego sezonu grillowego. Latem, jak wiadomo, też więcej, częściej używamy pewnych kosmetyków, które aluminium zawierają, tak? Tak. Czyli właśnie antyperspiranty, jest gorąco, więc dezodoranty, antyperspiranty czy środki takie do opalania, tak? Czyli blokery, blokery z filtrami, kremy z filtrem po prostu, także zawierają aluminium.
A, no tak, to właśnie, to tak, idealnie się wstrzeliłyśmy temat, bo rzeczywiście mamy, jeżeli ktoś nie używa naturalnych kosmetyków, to pewnie w zwykłych wszystkich dezodorantach niestety będzie aluminium.
Tak, mnie zawsze, ja nie oglądam telewizji, ale widziałam kilkukrotnie, nie wiem, czy ty zauważyłaś, reklamy antyperspirantów, które działają 72 godziny albo 96 godzin. Powiedz mi, co ty o tym myślisz i czy jest szansa, żeby latem nie myć się przez tyle czasu pod pachami?
Nie, absolutnie. Nawet mieszkając na wsi tutaj u nas na Kaszubach, mając pole, ogród i w ogóle tyle jezior pod nosem, więc 94 czy tam 72 godziny to jest po prostu śmiech na sali. W ogóle, no, że akurat reklamy tego typu są prześmieszne, więc raczej ja je traktuję jako komedia niż jako coś wiarygodnego.
Tak, no poza tym, że jest to samo w sobie, myśl o tym, że niby nie myć się tyle czasu jest taka, no, obrzydliwa, tak? No to właśnie, co jeżeli faktycznie byś to sprawdziła, tak? I sprawdziłabyś, czy on tak działa tak długo. Co on musi mieć w sobie, oprócz tego aluminium jeszcze, żeby tak zablokować organizm, żeby on nie był w stanie się pocić, tak? Tak. Pot jednak ma jakąś swoją funkcję, jest potrzebny.
Tak, uwalniają się wszystkie toksyny.
Toksyny, właśnie.
Wszystko to, co jest nam niepotrzebne w tym organizmie i po co to sobie blokować? Po co psikać tony dezodorantu? Ja od lat akurat używam chyba od 7 albo już od 8 lat jednego dezodorantu z jedną recepturą. Dużo ludzi zna ten mój dezodorant, jest zwykły, prosty i naprawdę skuteczny. Także jest w kremie, więc on wszędzie można go przewieźć. O właśnie, musimy zrobić taki na lato jakiś fajny podcast na temat kosmetyków w podróży. Tak. To będzie dobry temat.
Ale widzisz, ja też robię w kremie akurat antyperspirant. No, robię na szałwi, no bo szałwia przeciwpotnie działa, więc też jest taki, nazywam go podpasznik.
Ja mam krem na zapachy spod pachy.
Zapachy spod pachy.
Zapachy spod pachy, tak.
No
jest.
Dobrze.
No dobra, ale przejdźmy do konkretów, bo tu się temat nam troszeczkę aluminium rozmył na poboczny. ale w takim razie obiecujemy, zrobimy na pewno odcinek o kosmetykach w podróży, w tym antyperspirantach. Sylwia, ale powiedz nam tak naprawdę, co to jest za związek, ten aluminium, co to jest za, nie wiem, pierwiastek, jak go chemicznie sklasyfikować? Mhm.
Są to sole glinu, jak na przykład, teraz słuchajcie, bo to jest długa nazwa, muszę wziąć głęboki oddech. Tak, czyli chlorek glinu, tetrahydroksychlorek, glinowo-cyrkonowe glicyny. No jest taka, jest to związek taki bardzo długo brzmiący, ale...
Ale dałaś radę.
Dałam radę, tak. Jeżeli chodzi, bo zapytano producenta, prezesa firmy Henkel, Wilfreda Umbacha, jaki jest, jak działa tak naprawdę taki antyperspirant. No i on odpowiedział, że dokładny mechanizm działania nie został wyjaśniony. Że jony metalu, tego glinu, tak, no bo to jest metal, prawdopodobnie wraz z białkami zawartymi w pocie, one tworzą trudno rozpuszczalne, związane osady, niczym takie czopy, które częściowo blokują ujścia gruczołów. I prowadzono takie dyskusje na temat wydzielin wewnętrznej ściany gruczołów potowych w przypadku powstawania takiego czopa. Ale nie wyjaśniono, jak tak naprawdę to działa. Wiadomo, że on
blokuje
ujścia gruczołów potowych, ale dlaczego, znaczy w jaki sposób, tego nie wiadomo. No i tutaj już mamy, jako prezes tej firmy, która produkuje takie preparaty i on nie jest w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, no to jak, o czym my mamy tutaj, o czym rozmawiamy, tak?
Tak?
No ale są...
To w ogóle jest.
Tak, dokładnie. Tak jak wcześniej mówiłyśmy, oprócz tych takich tacek, czy folii aluminiowej, czy antyperspirantów, czy kremów z filtrem. Czyli mamy tak naprawdę, możemy je używać wewnętrznie i zewnętrznie, dostarczać, a one się niestety, ale akumulują w organizmie.
No i właśnie tutaj moje kolejne pytanie, jaki jest wpływ właśnie tego aluminium na organizm, na zdrowie człowieka?
Myślę, że taką najcięższą, że tak powiem, najbardziej, która mnie przeraża, taką, nie wiem, takim skutkiem, że tak powiem, używania, jest choroba Alzheimera. Ma wpływ, jest taką jakby neurotoksyną, można powiedzieć. Jest jakby udowodnione, że w dużych dawkach aluminium, a tutaj jak stosujemy go z różnych jakby źródeł, może ono wywoływać ciężkie choroby, jak na przykład właśnie uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Dowiedziono, że pacjenci z chorobą Alzheimera, oni wchłaniają z przewodu pokarmowego więcej aluminium niż osoby zdrowe i odznaczają się podwyższonymi jego wartościami w mózgu. Więc to już jest, no to nie ma tutaj, demencja to nie ma żartów, to jest bardzo poważna choroba.
Tak.
I myślę, że to już jest argument, który do mnie przemawia w ten sposób, że już no, tym bardziej, że no niestety moja babcia miała tą chorobę i wiem, jak to wygląda dla tej osoby i dla całej rodziny, więc po prostu skreśliłam to aluminium całkowicie i no nie chciałabym. Oprócz tego aluminium znajduje się też w szczepionkach, ale takim skutkiem jeszcze może być, to się nazywa genomowa niestabilność, czyli powstawanie niezależnych narośli na piersiach, tak? Czyli tak naprawdę może on powodować raka piersi, tak. Bo tak samo jak czopy nam się robią pod pachą, to też były takie badania, że kiedyś w latach 1979 w miejscu, w którym aplikuje się dezodorant, wtedy dezodorantów tak naprawdę nie było, tak? Czyli w miejscu tym bardziej pod pachą występowanie raka piersi wynosiło jakieś 47%.
No, to bardzo dużo.
A już w latach 1980 tych latach wzrosło, czyli też jakby popularność antyperspirantów wzrosła i umiejscowienie raka piersi właśnie w tych miejscach pod pachą bardziej wzrosła do 57%.
Mhm, więc, a teraz to już...
Tak,
też...
a to jest kilka lat, tak? Różnicy tak, tak naprawdę, więc...
No i więcej pewnie reklam kosmetyków na rynku i różnych dziwnych chemicznych nowości tym, tym coraz więcej kobiety używały. No nie tylko kobiety, mężczyźni tak samo. Ja sama pamiętam, jak byłam nastolatką, no to też miałam antyperspirant taki właśnie, żeby się nie pocić i to pocenie było takie wśród nastolatków, takie bardzo wstydliwe, tak. I testowałam, pamiętam, różne blokery i absolutnie nie miałam wtedy pojęcia, że to jest złe. Dopiero gdzieś tam, nie wiem, pewnie na studiach dopiero przemówiło internet i pewnie jakieś książki przemówiły mi do rozsądku, że
po co. Świadomość się zmieniła.
Świadomość, tak? Dokładnie, świadomość się zmieniła i jest zupełnie co innego. Więc tak, rak piersi jest jak najbardziej bardzo popularnym skutkiem. Nie tylko Alzheimer, demencja, ale rak piersi nawet nie mam przed sobą żadnych badań, ale też gdzieś tam jakiś czas temu czytałam o tym, że nawet sami lekarze też matek, które karmią, matek, które dopiero co urodziły, polecają już naturalne dezodoranty właśnie w kremie, albo chociażby najprostszą sodę z olejem kokosowym i tyle, jakimś tam olejkiem. I to będzie na pewno lepsze niż taki dezodorant sklepowy. No dobra, a w takim razie jak możemy w takim codziennym właśnie życiu unikać tego aluminium? Jak ty wyeliminowałaś aluminium?
To znaczy tak, no przede wszystkim zrobiłam sobie swój własny antyperspirant. Początkowo eksperymentowałam, tak? No, przez jakiś czas w ogóle nic nie używałam. Mimo, że kiedyś bardzo dużo biegałam, też nie byłam aż taką osobą, która się jakoś tam szybko poci, żeby mi też, szczerze powiem, jak się prowadzi zdrowy tryb życia i się zdrowo odżywia, no to też ten pot nie jest taki aż uciążliwy, że tak powiem, zapachowo. Więc po prostu to były proste jakieś takie antyperspiranty na sodzie. A teraz to po prostu używam... Robię napar z szałwii i robię taki krem na tym naparze, na goździkowym maceracie też, bo on też właśnie antybakteryjnie działa. Plus dodaję sobie olejek jakiś tam szałwiowy, czy troszkę drzewka herbacianego, taką kompozycję, trochę lawendy też dodaję. I to w zupełności jak najbardziej wystarcza. Jeszcze teraz jakby przypomniało mi się też taka rzecz, że tak jak wcześniej nawet rozmawiałyśmy, że jak pieczemy sobie rybę i skrapiamy ją sokiem z cytryny, to może też powiesz, Dominika, o tym, dlaczego nie powinno się tak robić i nie zawijać takiej ryby w folię aluminiową.
No właśnie, i w folię, i z tą cytryną, dlatego że aluminium do organizmu uwalnia się właśnie poprzez kwasy, aktywuje się poprzez kwas, czyli sok z cytryny będzie kwaśny, więc niestety, ale w rybach tych metali wszystkich ciężkich jest bardzo dużo i związków aluminium też, szczególnie w naszym Bałtyku. Dodatkowo też w herbacie, tam po prostu w liściach herbaty są różne nawozy i no i to wszystko, co musi być po prostu w glebie i tam właśnie z gleby to aluminium przechodzi do liści, a z liści do herbaty i przez po prostu parzenie zwykłej herbaty i jeżeli sobie dajemy cytrynę do takiego czarnego, do czarnej herbaty, nie wiem, do zielonej też. Ja bardzo lubię na przykład zieloną herbatę, herbatę z cytryną, taką świeżą, no to zawsze pamiętam o tym, żeby torebkę albo bardziej liście wyłożyć, wyjąć. Zawsze one są w jakimś takim koszyczku. W naparze to liście wyciągam herbaty lub herbaty zielonej liści i dodaję dopiero potem cytrynę. Aczkolwiek chyba jedyna herbata u mnie w domu, która jest w torebkach, to jest herbata właśnie zwykła, czarna. Cała reszta jest gdzieś tam w liściach i są to głównie zioła, więc wydaje mi się, że tutaj takiego problemu nie ma, ale w tych kupnych herbatach jednak trzeba na to uważać i to samo właśnie w rybach. No i my mamy tutaj też taki problem właśnie w tym sezonie grillowym. Bardzo lubimy wszystkie serki, kamemberty i halloumi, no i one są zawsze jednak pieczemy je właśnie w folii aluminiowej. No i tutaj mi Sylwia przed chwilą sprzedałaś taki właśnie fajny patent, jak zrobić, żeby się pozbyć tej folii aluminiowej, czyli właśnie na chlebie albo na liściu, mówiłaś na jakimś liściu, nie?
Tak, na liściu kapusty.
No szczerze mówiąc, nigdy o tym nie pomyślałam.
On trzyma wilgotność, fajnie, jest taką naturalną tacką,
tak,
można
tak,
powiedzieć. Tak,
tak. I w tym i to jest świetny sposób. Także koniecznie w tym sezonie na pewno przejdziemy na to. I wszelkie takie tacki, to jest w zasadzie też...
Albo teraz wpadł mi pomysł taki do głowy, dawaj, że można po prostu owinąć w liść kapusty i w ogóle to...
No kaszankę, tak, czy tam kiszkę, ja uwielbiam kiszkę ziemniaczaną
będzie
akurat.
Taki gołąbek kaszankowy.
I no... Taki gołąbek wychodzi, dokładnie. Także takie są proste sposoby. Co jeszcze tutaj na ten temat możemy powiedzieć?
A propos kwaśnego środowiska, wiadomo, jak się pocimy, to wytwarzamy kwaśne środowisko pod pachami również, mhm, jako organizm, tak? Mhm. Więc jeżeli na przykład zrobimy sobie depilację, tak? Podrażnimy tą skórę, później spocimy się, ta skóra jest podrażniona, bo no wiadomo, jak mamy, golimy, tak, pachy, czy po prostu robimy tą depilację, skóra jest podrażniona, na skórek jest zerwany, że tak powiem, jest jakby takie no, przerwanie tej skóry. Trochę się spocimy, wystarczy, że odkurzymy, tak? Już jest jakby to środowisko kwaśne. Użyjemy antyperspirantu, czyli mamy dwie takie, jak to powiedzieć, bariery, które nam się zanikają, tak? Czyli tak, mamy tą biodostępność podwójnie, ten aluminium może jest w stanie po prostu przeniknąć w skórę, bo jest podrażniona i jest kwaśne środowisko.
Mhm. Tak, no zobaczcie, są takie małe ciekawostki i takie małe, proste sprawy, ale potem gdzieś tam mogą mieć na starość no, ogromne znaczenie, bo pewnie każdy, no, może nie każdy, ale wielu z nas właśnie miało w rodzinie kogoś, kto albo choruje na raka piersi, albo na Alzheimera. To są bardzo popularne choroby. Także tutaj no, możemy się zdecydowanie od tego jakoś zabezpieczyć, chociaż spróbować, tak żeby mieć czyste sumienie.
Jeżeli nie przekonuje Was Wasze zdrowie, to też a propos kremów z filtrem przeciwsłonecznych, jeżeli mamy, bo też były takie badania w ramach amerykańskiego badania przeprowadzone, a propos właśnie jak się mamy, latem smarowały całe ciało i też no, piersi, dzieci, tak, smarowały swoje ciało, matki karmiące kremem z filtrem. W 96% próbek moczu wykryto filtr UV w próbkach moczu, tak? A badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim w Bazylei wykazało, że u ponad 75% badanych kobiet obecność filtra UV był w mleku matki. Mm-hmm. Więc on przez skórę stosowany filtr, i on, to wiadomo, filtry to są też inne substancje, a nie tylko aluminium. Mm-hmm. Ale był w mleku matki, czyli już poprzez naszą skórę do układu przeszło, pokarmowego przekazujemy szkodliwe substancje, więc no myślę, że powinniśmy też poświęcić osobny odcinek filtrom przeciwsłonecznym.
A tak, to jest szek. No super. Tak się zastanawiałyśmy, jakie tematy poruszyć. A tu proszę, wystarczyło.
Samoistnie pomysły
przychodzą. Już mamy, w tym odcinku mamy dwa pomysły na, tak, na kolejne podcasty. No dobrze. W takim razie chyba już tutaj to, co najważniejsze zostało powiedziane, to, co najważniejsze, już wiecie, na co zwracać uwagę, jak można sobie przestać aplikować z aluminium, solę, glinu. Jak bardzo prosty sposób tego uniknąć, a więc bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy na kolejne.
Pa!
Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.